czarne niebo. Wydanie codzienne.
29 kwietnia 2024 roku. Czarne niebo, wydanie codzienne, odcinek piąty. I przez chwilę dwa razy siebie usłyszałem. Mam nadzieję, że Państwo nie słyszeliście mnie dwa razy i że połączenie nasze jest stabilne. Piąty odcinek, wita się Paweł Bobołowicz. Razem ze mną dziś będą współprowadzić program Dmytro Antoniuk z Kijowa. Dzień dobry, Dmytrze.
Witam Państwa serdecznie.
Dmytra, na pewno dobrze słychać i widać, jeżeli Państwo nas oglądacie na kanale YouTube. I Artur Żak z Lwowa. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko.
Program realizuje Janek Langa i Lech Rustecki. Zachęcamy Państwa oczywiście do wsparcia naszego czarnego nieba w serwisie patronite.pl/czarne-niebo. Dołączcie się do tych, którzy pomagają nam tworzyć nasz program, którzy pomagają nam prowadzić tę opowieść niestety o ciężkich wydarzeniach. Opowieść, która nigdy nie będzie tak popularna w mediach społecznościowych jak tematy miłe, ale niewątpliwie jest to opowieścią niezbędną. Proszę Państwa, to już 796 dzień rosyjskiej inwazji na pełną skalę. W Kijowie dzisiaj przebywa z niezapowiedzianą wizytą Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, i Dmytro Antoniuk obserwował tę wizytę. Ale co, Dmytrze, wiemy na temat tej wizyty?
Wiemy, że odbyła się konferencja prasowa przy siedzibie prezydenta Ukrainy, i najważniejsze, co tam było powiedziano, jest to, że Ukraina na razie jeszcze nie dostaje tych wyrzutni rakietowych typu Patriot. Natomiast ze słów Jensa Stoltenberga zrozumiałe jest to, że Ukraina dostanie w dużych, być może ilościach, rakiety do tego systemu niezbędnego dla obrony ukraińskiego nieba i w ogóle całej Ukrainy. Także w rokowanie rozmowy o tym, żeby kolejne patrioty jednak trafili do Ukrainy, jeszcze są. Następna bardzo ważna rzecz jest taka, że też są negocjacje o specjalnym funduszu dla Ukrainy na potrzeby ukraińskiego wojska w rozmiarze w wysokości 100 miliardów euro. I tutaj ważne, i to powiedział prezydent Ukrainy, żeby te pieniądze były osobnymi środkami, które by zostały wydzielone dla Ukrainy. I jeszcze na tej konferencji prasowej prezydent Ukrainy powiedział o tym, że on niestety nie jest zadowolony pomocą krajów NATO, krajów członków NATO.
Prezydent Zełenski wprost mówił, że konieczne jest przyspieszenie tego procesu, ponieważ Rosja dalej przygotowuje się do działań ofensywnych. Wiemy, że ta sytuacja na froncie, Dmytrze, też nie jest prosta, chociaż ukraińska armia dzisiaj informuje też o pewnych sukcesach.
Tak, sukces jest taki, że jedna z wysp, a być może nawet tam są kilka takich niewielkich wysp na Dnieprze, niedaleko od tego miejsca, gdzie on wpływa do Morza Czarnego, jest już pod całkowitym kontrolem ukraińskim i też to zaznaczone i na różnych mapach. Także to nie pozwoli wrogowi bliżej podchodzić do naszego brzegu, do lewego brzegu Chersońszczyzny, chociaż prawy brzeg tego obwodu też jest oczywiście nasz, ale na razie jest jeszcze pod okupacją. Natomiast sytuacja na froncie w obwodzie donieckim, mianowicie tam na zachód od Awdijewki, gdzie jest miejscowość Oczeretyny, jest bardzo napięta i wróg tam idzie na zachód i ma dobry dla nich postęp. Niestety to jest bardzo zagrażająca sytuacja dla na przykład zaopatrzenia wojsk znajdujących się pod Czasowym Jarem, ponieważ tam już niedaleko w sumie jest bardzo ważna droga, która łączy aglomerację Słowiańsk, Krematorsk, Konstantynówka z Pokrowskiem i dalej z obwodem Dniepropetrowskim. Także sytuacja pod Oczeretynem jest no, zagrażająca. Natomiast jeszcze powiem, że dzisiaj jest najnowsza jest informacja o tym, że akurat z tego Oczeretynego po prostu babcia, która ma 98 lat, wyobraźcie sobie Państwo, wycofała się stamtąd, bo jej chatę rozbili Rosjanie i ona 10 kilometrów cały dzień szła pod ostrzałem i jednak doszła do wojsk ukraińskich i uratowała się. I to już drugi taki przypadek, bo kilka dni temu to samo zrobił jej sąsiad, który miał ponad 80 lat i też pod ostrzałem cały dzień szedł do pozycji Ukraińców.
10 kilometrów, 98 lat ma ta pani, babcia, jak Dmytrze o niej mówisz, jak piszą o niej ukraińskie media, udało jej się przejść przez gorącą linię frontu, rzeczywiście w miejscu, gdzie trwają ostrzały. To zadziwiająca sytuacja. Ale sytuacja w tej całym dramacie wojny też w jakiś sposób radosna. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zabójstwie ukraińskich żołnierzy i nie tylko żołnierzy w Niemczech, o tym więcej opowie za chwilę Dmytro Antoniuk. Czy Abramsy zostały na froncie? O tym będzie opowiadać Artur Żak i odniesie się do informacji, które pojawiają się też w polskich mediach. A Piotr Mateusz Bobołowicz rozmawiał z doktorem Mariuszem Zajączkowskim. Dzisiaj przypada 77. rocznica akcji Wisła, komunistycznej zbrodni. O tym więcej opowie doktor Mariusz Zajączkowski. Ja przypominam o patronite.pl/czarne-niebo. Tam Państwo możecie wesprzeć nasz projekt, zapraszając nas na symboliczną kawę. Taka jest wartość minimalna wsparcia naszego projektu. Pan Arkadiusz, który napisał w tym momencie na kanale YouTube, że odkrył nowy kanał. Bardzo nam miło. Mamy nadzieję, że pan pozostanie z nami też z tego powodu. Bardzo się cieszymy. No i przechodzimy do tematu, który zapowiedziałem. Ukraińcy, którzy zginęli w Niemczech. Nie chodzi tylko o ukraińskich żołnierzy. Co się dzieje, Dmytrze, że ukraińscy obywatele, tych informacji o zabójstwach, o napadach na Ukraińców jest bardzo dużo i dotyczy to przecież też właśnie żołnierzy.
Niestety, ale nie tylko. Jak już powiedziałeś, ostatnia informacja jest taka, że dwóch naszych żołnierzy, którzy przebywali w Bawarii na rehabilitacji, zarżnięto. I to zrobił Rosjanin, który ma 57 lat. Tutaj w naszym profilu na portalu X jest krótka ta wzmianka, informacja o tym. Ten Rosjanin zarżnął Ukraińców, jak oficjalnie mówią o tym, piszą o tym, że powody tego, co on zrobił, nie są zrozumiałe. Dla mnie jednak chyba to jest oczywiste, no bo on jest Rosjaninem, tak? A to są ukraińskie żołnierze. No, ale to oczywiście jest subiektywna taka punkt mój widzenia. Ale trzeba powiedzieć, że to jest jeden z tych żołnierzy, wiemy też o tym, że ostatnia też informacja mówi o tym, że jeden z tych żołnierzy był z 81. Brygady Ukraińskiej. I niestety to nie jest pierwszy taki przypadek w Niemczech. Przypominę, że jednym z takich krzyczących przypadków w sierpniu ubiegłego roku w ziemi Niedersachsen, w dolnej Saksonii, tak, w Sasach dolnych, tak, doszło do tego, że dzieciaki, ukraińskie dzieciaki, 10-letni, szedli tam rozmawiając po ukraińsku i jakiś facet, który miał 40-45 lat, zaczął do nich krzyczeć, że oni muszą rozmawiać po rosyjsku I doszło do tego, że on jednego z tych dzieciaków, chłopca, po prostu rzucił z mosta w kanał i jeszcze rzucił w niego butelkę, która też trafiła do tego chłopca. Na szczęście dziecko zostało w przeżyciu, nie zmarło, ale no, to była sytuacja wręcz szokująca i ja kiedy to też przeczytałem, byłem absolutnie zbulwersowany. Dalej, drugi przypadek znów w Niemczech. Zarżnięto znów dwóch facetów, dwóch chłopców znów, 17-letnich graczy koszykówki w Düsseldorfie na dworcu. Zarżnięto ich, to zrobił 15-latek miejscowy, który jednak nie był Rosjaninem, o tym my wiemy już na 100%, ale dwóch chłopców 17-letnich straciło swoje życie. No i ostatni taki krzyczący przypadek, który też chciałbym nawiązać tutaj, to jest zabicie matki i zabicie kobiety i jej matki. Tutaj na państwo, które nas obserwują, możecie zobaczyć na BBC, akurat jest zdjęcie, znaleziono matkę tej kobiety w rzece w Niemczech i najstraszniejsze, skradziono niemowlęto, dziecko, które miało no, być może jeden miesiąc albo kilka miesięcy i to zrobiła para, która, uwaga, mieszka w Niemczech, to był jeden Niemiec, a jego żona była Rosjanką i oni zabili kobietę, matkę tego niemowlęta i jej jeszcze matkę, czyli niesamowito, co się dzieje w Niemczech. Ja nawet dzisiaj napisałem u siebie na profilu w języku niemieckim taki gniewny post o tym, gdzie w ogóle jest niemiecka policja, czy co tam się dzieje i dlaczego też nie ma reakcji naszego ambasadora w Niemczech, ponieważ to już jest moim zdaniem tendencja i tendencja po prostu wstraszająca, bo są ofiary i straszne ofiary. My tracimy swoich ludzi. Pod informacją o zabiciu tych dwóch żołnierzy już piszą też ludzie w Facebooku, Ukraińcy, które komentują to w taki sposób, że piszą, że w Berlinie teraz, będąc na ulicy, boją się gadać po ukraińsku, a gadają do siebie po angielsku na przykład. I boją się też nosić jakieś koszule, gdzie widać trójząb albo flagę ukraińską, bo po prostu boją się. Gdzie reakcja władz Niemiec? Jak to może tak być? Ja nie znam żadnego innego przypadku z innymi narodowościami w Niemczech, którzy są pod takim zagrożeniem w czasach teraźniejszych. Pawle.
Oczywiście nie mamy żadnych dowodów na to, że te wszystkie zabójstwa są ze sobą połączone, raczej wręcz możemy stwierdzić, że część z nich ma charakter typowo kryminalny, ale tak jak w twojej opowieści było słychać, nie da się też wykluczyć tego elementu narodowego, nie da się też wykluczyć świadomości, że właśnie kim były ofiary. W przypadku wojskowych, którzy zostali zabici w Niemczech, to osoby, które przechodziły rehabilitację i w tych pierwszych informacjach, które się pojawiały, wskazywano na to, że ich stan zdrowia też uniemożliwiał pełną możliwość obrony. To po prostu osoby, które w jakiś sposób są też poszkodowane fizycznie i nie mogą się bronić. Artur Żak chciałby ten temat skomentować. Przenosimy się do Lwowa.
Panowie, ja podejrzewam, że to dlatego, że Niemcy to bardzo trudny teren pod tym względem. W Niemczech jest naprawdę bardzo duża i zwarta społeczność, nie tylko rosyjska, ja bym to określił społecznością sowiecką, bo to nie tylko Rosjanie, poczynając od części Niemców, tych powołskich, którzy byli repatriowani z Kazachstanu, ale także Niemcy prowadzili szeroko zakrojone projekty nazwijmy to repatriacji, bardziej osiedlania się między innymi także ludzi pochodzenia żydowskiego i z całego byłego Związku Radzieckiego. Te grupy, te społeczności charakteryzuje bardzo duży sowietyzm i przywiązanie do tradycji sowieckich. Widzieliśmy to przez lata, przed licznych świętowaniach 9 maja. Widzimy to w grupach, więc niemieckie służby mają bardzo trudny orzech do zgryzienia. Mam nadzieję, że tego typu zdarzenia nie uda się wykorzystać w kwestii prowokacji służbom rosyjskim, bo ja sobie nawet nie wyobrażam, co by się zaczęło dziać, jakby teraz na przykład zginął jakiś Rosjanin, na przykład z niemieckim obywatelstwem. Byłoby, podejrzewam, gehenna, więc należy chuchać na zimne i każde tego typu zdarzenie powinno być oceniane i badane w kontekście potencjalnej prowokacji ze strony służb rosyjskich. To jest bardzo trudny teren, bardzo niebezpieczny teren. Pawle?
Mówisz, Arturze, o prowokacji w tą stronę, ale jednak ja bym się skoncentrował na tym fakcie, że istnieje też możliwość i wiemy o tym doskonale, że Rosja po prostu działa w państwach zachodnich, eliminuje swoich przeciwników. Wiemy też przecież o tym, że morduje też tych, którzy przeszli na stronę ukraińską. Przypomnijmy sprawę rosyjskich pilotów, którzy wylecieli helikopterem i zostali dorwani przez rosyjskich zabójców w Hiszpanii. Więc mamy też świadomość i teraz też nasze media o tym informują, że niestety Rosja może próbować docierać do niektórych środowisk w Polsce, wykorzystując, i mieliśmy taką sytuację przecież z pobiciem współpracownika Nawalnego na Litwie, w tym pobiciu brali udział niestety obywatele Rzeczypospolitej, więc to jest temat bardzo poważny, bardzo niebezpieczny i świadczy o tym i może świadczyć o tym, że Rosja swobodnie się czuje w krajach zachodnich, stąd pytanie, być może Dmytrze, należy rozszerzyć nie tylko, gdzie jest policja, gdzie są służby i czy służby państw zachodnich w tych sprawach po prostu ze sobą współpracują. Swoją drogą po prostu też jak się ogranicza możliwość funkcjonowania Rosjan na terenie Europy, bo gdy my mówimy, że trwa wojna i czujemy się uczestnikami wbrew naszej woli, ale jednak wojny, którą rozpętała Federacja Rosyjska, to czy tak naprawdę stosujemy odpowiednie metody, mając świadomość, że jest wojna. Co do spraw językowych, to muszę cię, Dmytrze, zmartwić inną sytuacją. W ten weekend w Warszawie kolejny raz pokazał mi, jak wielu Ukraińców wciąż nie pamięta o swoim języku i posługuje się językiem rosyjskim poza granicami swojego kraju. W tym kontekście to może jeszcze jest tym bardziej specyficzne a może też czasami smutne. Oczywiście mam świadomość, że wiele osób w języku rosyjskim na Ukrainie mówi codziennie, ale jednak gdzieś czasami budzi to zdziwienie. Drugi temat, który też ma chyba nie taki swój obraz medialny, jak to wygląda w rzeczywistości, przygotował Artur Żak. Arturze, o co chodzi z tymi Abramsami, które miały być super bronią, a teraz nagle media, i to media zachodnie, informują o tym, że Ukraina Abramsy wycofuje z linii frontu, że Rosja niszczy Abramsy, zresztą nie tylko Abramsy, ale sprzęt zachodni i w ogóle czarne niebo zapanowało nad tematem Abramsów.
Szczerze mówiąc, Pawle, nie wiem, o co chodzi. Abramsy nadal są super bronią, oczywiście w swojej klasie, w klasie czołgów. To są przodujące technologie i jeden z najlepszych czołgów w swojej kategorii na świecie. A o co chodzi mediom? Szczerze mówiąc, próbowałem zgłębić ten temat. Przeczytałem artykuł w Associated Press pani Tary Kopp, na które powołują się chyba wszystkie media świata. Pisał o tym każdy nieleniwy, a nawet leniwi o tym napisali. I ja czytałem i zdanie po zdaniu czytałem oczywiste oczywistości, że Ukraina musi zmienić taktykę prowadzenia działań przy użyciu czołgów. Tak, Ukraina musi zmienić taktykę, Rosja także musi zmienić taktykę, bo teraz na współczesnym polu walki czołgi nie działają tak, jak powinny działać, to znaczy nie da się ich używać, tak jak ich przywidział ich twórca, to dlatego, że jest bardzo dużo środków rażenia powietrznego, o czym piszą w tym artykule jako o super informacji przekazanej między innymi z Pentagonu dla pani Tary Cobb, o czym nie tylko my, ale wiele komentatorów mówi od miesięcy, eksperci mówią jeszcze wcześniej, potwierdzają to też żołnierze, którzy walczą na froncie ukraińskim. I wracam do tego artykułu. Właśnie w tym artykule podano, że przekazano 31 Abramsów Ukrainie jako super broń, jako takie niejako Wunderwaffe, które musiało zmienić sytuację na froncie, przełamać pozycję na południu w ubiegłym roku i sprawić to, że Ukraina osiągnie swoje ogromne sukcesy w tej zapowiadanej kontrofensywie ubiegłorocznej. 31 Abramsów. Słownie, 31 Abramsów. Dalej w tym artykule napisane jest, że z tych 31 Abramsów Ukraina o zgrozo straciła 5 bezpowrotnie. Słownie powtarzam dla Państwa, 5 czołgów. Proszę sprawdzić statystykę strat, także ukraińskich, nie mówiąc już o rosyjskich, ile innych czołgów w tym czasie straciły obie strony. Kolejne 3 Abramsy zostały unieruchomione i wymagają naprawy. Czyli de facto z 31 czołgów, i to jest tyle co nic, 31 czołgów na tej wojnie nie zmienia niczego, straciła 8. 8 czołgów prowadząc działania wojenne. I co bardziej jeszcze mnie rozbawiło w tym artykule i w tym, że napisał o tym w artykule, tak jak powiedziałem, każdy, to, że tutaj się powołują też między innymi na wypowiedź admirała Christophera Grady, który mówi właśnie o tym, że te czołgi miały przełamać i niestety zostały zniszczone. I to, jak ja tak sobie posiedziałem i pomyślałem, mi to bardzo ładnie wpisuje się w narrację rosyjską, bo to Rosjanie wszędzie opowiadają o tym, jak to oni niszczą czołgi. Każdy zniszczony Abrams jest opisywany przez media, przez nie tylko dni, a nawet tygodnie opisują Rosjanie. Szanowni Państwo, no nie ma żadnej broni, która w jednostkowym wydaniu jest w stanie zmienić pole walki całkowicie. Oczywiście czasami nas zaskakują pewne sposoby wykorzystania danych typów uzbrojenia, bądź nowoczesnego uzbrojenia, bądź uzbrojenia tworzonego chałupniczo. Myślę tutaj między innymi o dronach FPV, które odegrały ważną rolę, ale nie przełamującą i nie przechylającą szalę na w jedną czy też w drugą stronę. Tyle, jeżeli chodzi o artykuł. Nastąpiła też reakcja ze strony ukraińskich wojskowych, między innymi 47. Brygady Zmechanizowanej, w której między innymi te słynne Abramsy są. I oni opublikowali właśnie tego typu, jak nasi widzowie widzą, a słuchaczom ja opowiem, swój post z napisem fake. I opisali, że w żaden sposób Abramsy nie zostały zabrane z pola walki i mniej więcej ich komunikat brzmiał. Czołgi świetnie się sprawdzają na polu walki i z pewnością nie zamierzamy ukrywać się przed wrogiem. Tego, co zwykle sprawia, że sam on się ukrywa. Co więcej, nie zostawimy naszej piechoty bez tak potężnego wsparcia ogniowego, ale w tym celu stosujemy inne sposoby walki. I tak jak zacząłem swoją wypowiedź, Pawle, nie wiem skąd ta burza w szklance wody. Możliwe, że media musiały mieć jakiś chwytliwy temat do opisania. Możliwe, że to też chodziło o jako stworzenie takiej atmosfery przed kolejnym posiedzeniem grupy Rammstein. A tutaj właśnie nasi widzowie, przepraszam, że zmieniam temat, mogą zaobserwować, w jaki sposób brygada 47 między innymi likwiduje przeciwników, używając czołgi Abrams na froncie. Ale wracając właśnie do tego, dlaczego moim zdaniem taki tekst powstał. Możliwe, że tutaj chodziło o jako zwrócenie uwagi, podgrzanie atmosfery przed kolejnym posiedzeniem koalicji Rammstein. możliwe po to, żeby kolejne rodzaje uzbrojenia były przekazane Ukrainie. Zaznaczę, że po raz kolejny wrócę do tego, że to jest tylko 31 Abramsów. Ukraina dostała setki czołgów, Ukraina straciła także setki czołgów na polu walki, więc strata 5 czołgów, zaznaczę, w tych załogi przeżyły. Co jest bardzo ważne z czołgami Abrams, one są bardzo bezpieczne dla obsługi, bo w każdym z tych przypadków, pomimo uszkodzeń, traum, barotraum, barokontuzji, żołnierze przeżyli. I kolejne 3 czołgi można odnowić, więc to jest strata tylko i wyłącznie 5 czołgów, więc dziwi mnie, że Amerykanie wpisują się niejako częściowo w narrację rosyjską. Pawle?
W tej narracji, Arturze, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jest jeszcze takie dno, drugie dno, że po prostu Ukraińcy nie potrafią posługiwać się tym sprzętem i przez to go tracą. Tak jakby rzeczywiście ktoś myślał, że sprzęt, który jest w wojnie, jest sprzętem, który może służyć wiecznie i że te czołgi, które walczą, one później całe powrócą. Ważny aspekt, na który zwróciłeś uwagę. Czołgi zostały zniszczone, ale żołnierze przeżyli. Jeszcze, Arturze, tylko jedno zdanie. Warto zwrócić uwagę, jak rosyjska propaganda uwielbia te fakty. No, dowodem będzie oczywiście wykorzystanie zniszczonego Leoparda na paradzie z okazji tak zwanego Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie. Już ściągnęli podobno tego Leoparda do Moskwy. Tworzą wojny, Muzeum Wojny, stworzyli przecież Muzeum też Wojny Gruzińskie 2008 roku. To jest taki konik, ale chciałeś uzupełnić.
Chciałem uzupełnić tylko o jednej rzeczy, że właśnie ten artykuł miał taką mniej więcej wymowę, że ojej, zniszczono Abrams, których nie da się zniszczyć. Chciałbym przypomnieć, że Abramsy były niszczone między innymi w Iraku i tak jak dobrze zaznaczyłeś, Pawle, to jest tylko sprzęt wojenny, który ulega zniszczeniu na wojnie. Tutaj od razu odpowiem komentującym, bo pan Kodros Zibicki zadał pytanie, czy kupiliśmy je niepotrzebnie. Nie, Abramsy, tak jak na początku mówiłem, to są bardzo dobre czołgi, jedne z najlepszych, jak nie najlepsze na świecie. Niemniej jednak każdy sprzęt wojenny się uszkadza. Każdy sprzęt można stracić. W tym samym czasie Ukraina straciła wiele T-72, T-64, PT-91, chyba też do Moskwy Polski twardy jedzie, a Rosja w tym czasie straciła setki czołgów i półtora, jeżeli się nie mylę, 1000 transporterów lekko pancerzonych. Mówi tutaj tylko o ostatnich miesiącach ich kontrofensywy. Pawle?
Arturze, mamy informacje z ostatniej chwili. Według zdjęć i nagrań wideo z Odessy Rosjanie uderzyli w budynek Odeskiej Akademii Prawa, zwany lokalnie zamkiem Harry'ego Pottera. To akurat budynek należący czy związany z niejakim Kiwałowem, działaczem Partii Regionów, żeby było ciekawiej. Ale ten atak ma też tragiczne konsekwencje. Najnowsza informacja dotyczy liczby ofiar. Wiemy, że zginęły 2 osoby. 8 osób jest rannych. Wśród tych osób jest 12-letni chłopiec. Być może uda nam się pokazać dla naszych widzów materiał z Odessy. Jeżeli tak, to poproszę w tym momencie naszego realizatora. Jeżeli nie, to pokażemy go, jak tylko będzie gotowy. A teraz, panowie, jeszcze przejdziemy do jednego tematu. Wiemy, że mamy już materiał z Odessy. Ci z państwa, którzy nas widzą, są materiały już w sieciach społecznościowych uderzenia rosyjskich rakiet. Przypomnę, że 2 osoby zginęły, 8 osób jest rannych, w tym 12-letni chłopiec. Ta budowla jest tak nazywana, bo jest dosyć specyficzna, ale to nie zmienia faktu, że oczywiście to tragiczne wydarzenie. Dmytro Antoniuk?
To jest absolutnie, bez wątpliwości jest bardzo tragiczne wydarzenie, bo są ofiary. A ja przypominam Państwu, że w tej budowli studiował Walerij Zalużny. A oprócz tego na postać Walerija Kiwałowa, który był bardzo znaczącą postacią w prorosyjskiej, prokremlowskiej Partii Regionów. I w ogóle ten gmach tej Akademii Prawa Odeskiej był zbudowany z łamaniem akurat prawa na wybrzeżu Czarnego Morza. I jeżeli by nie było tych ofiar teraz, to ja odebrałbym to, że rosyjska rakieta trafiła w ten budynek tak zwany Kiwało, bo tak też o nim mówi się w Odesie, jak działanie karmiczne.
To panowie jeszcze dobra informacja. Rolnicy, polscy rolnicy odblokowali przejście graniczne Chrebenne Rawa Ruska. Poinformowała o tym już też ukraińska Straż Graniczna i było to ostatnie przejście graniczne, na którym trwały protesty do Polski. Oczywiście nie wjeżdża ukraińskie zboże od dawna. Może tylko przez nasz kraj przejeżdżać tranzytem. To dla tych, którzy się martwią, że to ta blokada znowu spowoduje zalanie rynku polskiego zbożem. Nie jest to prawda i nie jest to prawda od połowy ubiegłego roku. Ten protest na to nie miał żadnego wpływu, a blokował po prostu ruch towarowy, na którym cierpieli też zresztą ci polscy rolnicy, którzy swoją żywność na Ukrainę eksportują. I jest to potężna grupa rolników, ale też polscy przedsiębiorcy, bo jeszcze przypomnę i warto chyba o tym mówić, że my po prostu na tym handlu z Ukrainą cały czas zarabiamy. Dobrze, że wreszcie ta blokada została zakończona. Panowie, teraz może jeszcze przypomnijmy patronite.pl/czarne-niebo, to tam, gdzie Państwo możecie dołączyć się do naszych patronów, możecie Państwo zabrać nas na symboliczną kawę, a mówiąc wprost, po prostu umożliwicie nam funkcjonowanie i opowiadanie o tych ważnych i tragicznych wydarzeniach. Dzisiaj też zajmiemy się tematem historycznym, bo nawiążemy do kwestii rocznicy, czyli do kwestii akcji Wisła 28 kwietnia 1947 roku o godzinie 4 rano, około 20 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, Polski Komunistycznej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy milicji przystąpiło do przymusowego wysiedlania ludności ukraińskiej z terenu województwa rzeszowskiego, a z czasem także z Lubelszczyzny. Wysiedleńcy otrzymywali 2 godziny na spakowanie swoich rzeczy, odbywała się akcja filtracyjna, byli poszukiwani wśród osób cywilnych, byli poszukiwani też żołnierze UPA. A akcji Wisła, konsekwencjach, działaniach Instytutu Pamięci Narodowej. O tej sprawie Piotr Mateusz Bobołowicz rozmawiał z doktorem Mariuszem Zajączkowskim, historykiem adiunktem w Zakładzie Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Posłuchajmy tej rozmowy.
28 kwietnia 1947 roku, obchodziliśmy niedawno rocznicę, zaczęła się akcja Wisła, akcja przeprowadzona przez władze komunistyczne Polski powojennej. O co chodziło w tej akcji? Jaki był cel? Dlaczego została zorganizowana?
Czy tak, żeby uściślając, to 28 kwietnia, to jest data symboliczna, nie rozpoczęła się akcja Wisła, tylko deportacje w ramach akcji Wisła. A akcja Wisła w zasadzie zaczęła się już 20 kwietnia, bo działania wojskowe, rozpoznawcze były prowadzone kilka dni wcześniej, zanim rozpoczęły się wysiedlenia ludności ukraińskiej, łemkowskiej i rodzin mieszanych polsko-ukraińskich. Czego dotyczyła akcja Wisła? Dlaczego do niej doszło? Akcja Wisła to jest wiosna lata 1947 roku. Jest to akcja, która można powiedzieć była dokończeniem deportacji prowadzonych z użyciem wojska ludności ukraińskiej i łemkowskiej w latach 45-46. Tej części ludności, która jeszcze została po 1946 roku w granicach Polski, w południowo-wschodnich obszarach Polski, województwo lubelskie, rzeszowskie, częściowo krakowskie. I akcją Wisła objęto tę ludność tylko z tą różnicą, że już nie wysiedlano na teren Ukrainy Sowieckiej, ponieważ władze w Kijowie, a także Moskwa już nie była zainteresowana przyjmowaniem dalszych tysięcy ludności ukraińskiej, bo trzeba powiedzieć, że do 1946 roku wysiedlono blisko 500 000 osób narodowości ukraińskiej bądź wywodzących się z grupy etnicznej łemkowskiej. I postanowiono pod pretekstem w zasadzie, bo to nie był główny cel tej operacji, pod pretekstem zwalczania partyzantki ukraińskiej, ukraińskiej powstańczej armii politycznego podziemia w postaci organizacji ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery, pod hasłem odcięcia od zaplecza społecznego i materiałowego postanowiono wysiedlić wysiedlić wszystkie odcienie ludności ukraińskiej, w tym rodziny mieszane polsko-ukraińskie, na tereny północnej i zachodniej Polski, czyli tereny poniemieckie, które w ówczesnym okresie były nazywane w propagandzie PRL-owskiej, propagandzie Polski Ludowej, ziemiami odzyskanymi.
A ile osób zostało objętych akcją? Ile osób zostało przesiedlonych? Jak wyglądała kwestia ofiar śmiertelnych? Czy były i też o jakich liczbach mówimy?
Początkowo władze zakładały komunistyczne. Oczywiście ta akcja nie mogła zostać przeprowadzona bez wiedzy, akceptacji i przyzwolenia Moskwy i Kijowa, tak? No bo to nic się nie działo. Wówczas polskie władze nie były samodzielne, były w dużym stopniu uzależnione od władz sowieckich. Niemniej decyzję o tym podjęto w gronie kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej, Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPR, władz wojskowych i aparatu bezpieczeństwa tudzież. Objęto ostatecznie od końca kwietnia do końca lipca akcją tą objęto około 140 tysięcy osób. Tak jak powiedziałem, byli tam Ukraińcy, Łemkowie, także Polacy. Z tego, co istotne, około 100 tysięcy stanowiły kobiety i dzieci. Więc to pokazuje, że no, trudno powiedzieć, żeby kobiety i dzieci były aktywną częścią społeczeństwa, która wspierała partyzantkę. Co więcej, akcją objęto obszary, na których partyzantka ukraińska nigdy nie działała, chociażby albo działała w bardzo słabych, bardzo, bardzo, bardzo słabo, albo te struktury były nikłe, czyli Łemkowszczyzna, powiat chełmski, czy południowe Podlasie, okolice Białej Podlaskiej, Wodawy. Tam na tych terenach ludność, czy ukraińska, czy łemkowska, raczej miała takie poglądy lewicowe, była lojalnie ustosunkowana do władz komunistycznych w Polsce, no i bynajmniej nie wspierała partyzantki nacjonalistycznej. Ale to nie przeszkadzało władzom, aby pod pretekstem odcięcia od zaplecza społecznego i politycznego wysiedlać wszystkich bez wyjątku. Nawet wysiedlano rodziny milicjantów, żołnierzy Wojska Polskiego, byłych żołnierzy Armii Czerwonej, a nawet rodziny Ukraińców, którzy byli w aparacie bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie na przykład. W Urzędzie Bezpieczeństwa.
W 1990 roku Senat RP uznał akcję Wisła za zbrodnię komunistyczną. Natomiast w listopadzie 2023 roku, tutaj pozwolę sobie zacytować uzasadnienie prokuratury IPN z Komisji do Spraw Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która umorzyła sprawę, uznając, że to nie była zbrodnia. To takie dwa cytaty. Ewakuacja nie miała charakter prewencyjny i ochronny, a nie represyjny. I celem przesiedleń nie było prześladowanie jakiejkolwiek grupy narodowościowej. Czy zgodzi się pan z tymi stwierdzeniami z uzasadnienia prokuratora IPN-u?
Zanim do nich się odniosę, to należy stwierdzić, że w świetle prawa międzynarodowego, a nawet w świetle ustawy o IPN, w rozumieniu ustawy IPN, to, co się wydarzyło w czasie akcji Wisły, było zbrodnią komunistyczną w świetle zapisów ustawy IPN, a w świetle prawa międzynarodowego zbrodnią przeciwko ludzkości, ponieważ mamy do czynienia nie z ewakuacją, to jest eufemizm, tylko z deportacją, przymusową deportacją ludności z udziałem wojska, bez możliwości powrotu. Bo trzeba dodać, że ludność, która była wysiedlana, nie była wysiedlana tymczasowo, tylko z założenia w 1947 roku miała być na zawsze wysiedlona. Dopiero po 1956 roku, po odwilży, nastąpiły częściowe powroty. Co więcej, ten argument o tym, że akcja Wisła była głównie skierowana przeciwko partyzantce ukraińskiej, też jest chybiony z tego względu, że wiosną i latem 1947 roku partyzantka ukraińska nie stanowiła takiego zagrożenia, jak na przykład na przełomie roku 1945 i 1946 w punkcie kulminacyjnym akcji wysiedleńczej na tereny Ukrainy Sowieckiej, kiedy się przeciwstawiała tej akcji. A mimo to władze cywilne, wojskowe czy aparat bezpieczeństwa nie widział potrzeby w tamtym czasie przeprowadzania działań obliczonych na zlikwidowanie partyzantki ukraińskiej. To dopiero się wydarzyło wiosną 1947, kiedy już główny przeciwnik komunistów, antykomiczne polskie podziemie, został zneutralizowany w postaci akcji amnestyjnej. Sfałszowano wybory do Sejmu, gdzie komuniści wygrali, prawda? Cudzysłów oczywiście. No i zaczęto dyskredytować legalną opozycję w postaci PSL Stanisława Mikołajczyka. Wówczas potrzebny był, żeby legitymizować władzę komunistów, potrzebny był wróg. I tym wrogiem stali się Ukraińcy i jak to mówiono, pogrobowcy faszyzmu, czy faszystowskie bandy ukraińskie, faszystowskie bandy UPA, które działały gdzieś tam w wąskim pasie przygranicznym w południowo-wschodniej Polsce. Warto również dodać, że w czasie akcji Wisła dochodziło do, przykładem, że to i dowodem na to, że to była zbrodnia komunistyczna, dochodziło do bezzasadnych zatrzymań i przetrzymywań przez wiele miesięcy, a nawet dłuższy okres w centralnym obozie pracy w Jaworznie, w takim zwanym podobozie ukraińskim, głównie osoby w podeszłym wieku, kobiety, dzieci, bez sankcji prokuratorskiej. Ponad 160 osób w tym obozie straciło życie z uwagi na fatalne warunki bytowe, niedożywienie, choroby, jak również na brutalne metody prowadzenia przesłuchań, wielokrotnych przesłuchań w zasadzie wszystkich więźniów. Tam zgromadzono kilka tysięcy osób, w tym duchownych, grekokatolickich i prawosławnych. Także w tym obozie znaleźli się Polacy, na przykład pojedynczy działacze PSL-u Mikołajczyka, których posądzono o współpracę z podziemiem ukraińskim. Znakomita większość więźniów nie miała nic wspólnego ani z podziemiem ukraińskim, ani nie była jego zapleczem. Po prostu była to odpowiedzialność zbiorowa. Co więcej, w czasie przesiedleń dochodziło do pacyfikacji. Ginęły pojedyncze osoby, które nie chciały poddać się przesiedleniu. Przykładem może być miejscowość Wierzbica na Lubelszczyźnie, gdzie ta miejscowość spłonęła w wyniku i starcia z ukraińską powstańczą armią, a następnie pacyfikacji wojskowej. Podobny los spotkał, może nie spłynęła miejscowość, ale dokonano pobić i prawdopodobnie też zabójstwa jednego z mieszkańców wsi Werchrata. Kilka przypadków znanych jest z Lubelszczyzny, ale też Rzeszowszczyzny. Co więcej, w transportach na tereny poniemieckie również umierali ludzie w podeszłym wieku i małe dzieci. I warto też wspomnieć o tym, że oprócz znakomitej większości wysiedlonych, które stanowiły kobiety i dzieci, byli to również ludzie bezdomni, starcy, sieroty z domów opieki, z sierocińców, które trafiały na ziemię nowego miejsca zamieszkania, gdzie te osoby musiały być osiedlone w sposób rozproszony, który pozwalał na asymilację, a jednocześnie we wrogim sobie środowisku, bo oczywiście propaganda komunistyczna przygotowała Polaków, którzy tam byli już wcześniej, przesiedleńców chociażby z Wołynia czy z Galicji Wschodniej, na to, że przyjeżdżają banderowcy, tak? Więc automatycznie ta ludność, która trafiała w małych grupach, w rozproszeniu, też nie wszędzie to się udało, bo były takie obszary w województwie olsztyńskim, że Ukraińcy stanowili duży odsetek mieszkańców, mimo wyraźnych dyrektyw, by trzeba osiedlać w rozproszeniu, no trafiała na grunty wrogości. Zresztą społeczność ukraińska i łemkowska do 1989 roku była poddana inwigilacji przez Służby Bezpieczeństwa Polski Ludowej. Ludzie ci byli traktowani, mimo że byli obywatelami państwa polskiego, jako obywatele drugiej kategorii. Więc argumentacja prokuratorska wynika przede wszystkim z niewiedzy, z ignorancji, podżerowana przez prezesa IPN Nawrockiego i dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Pozorskiego. Być może podyktowana jest też czynnikami politycznymi, być może podyktowana jest światopoglądem. W każdym razie wynika z oparów perelowskich mitów i stereotypów w odniesieniu do ludności ukraińskiej. W żaden sposób nie odzwierciedla rzeczywistości, w żaden sposób nie odnosi się do faktów. Jest przyjęciem na wiarę argumentacji komunistycznej z okresu akcji Wisła, jak również późniejszych lat powojennych. No wspomnijmy tutaj, w odpowiedni sposób prezentowano mniejszość ukraińską w Polsce, Ukraińców w ogóle, Łemków i partyzantkę ukraińską w takich pracach, jak chociażby Łuny w Bieszczadach Jana Gerharda, czy w powszechnie znanym filmie Ewy Czesław-Petelskich, opartych na tej powieści literatury tak zwanej faktu, Ogniem i Szkaleń, tak? Więc te klisze i stereotypy podsycane i w zasadzie do dzisiaj są żywe w środowiskach nacjonalistycznych, w środowiskach radykalnych, samozwańczych kresowian, tych środowisk, które nawet nie ukrywają powiązań i sympatii prorosyjskich. To jest niepokojące, ponieważ według mnie, według mojej oceny, ale nie tylko mojej, wielu historyków, wielu badaczy zajmujących się tą tematyką, decyzja o umorzeniu śledztwa przez IPN, kiedy stwierdza się, że w akcji Wisła nie dopatrzono się znamion przestępstwa, instytucji, której zadaniem jest ściganie między innymi zbrodni komunistycznych, jest po prostu wybielanie tych zbrodni komunistycznych, usprawiedliwianie ówczesnych władz komunistycznych i potraktowanie obywateli państwa polskiego wywodzących się z mniejszości ukraińskiej czy romkowskiej jako obywateli drugiej kategorii, okazując tym samym brak szacunku i w zasadzie odmawiając im prawa do cierpienia w którymś tam pokoleniu, tak? Bo ta jest trauma przenoszona z pokolenia na pokolenie.
Tym bardziej ta decyzja wydaje się, że niezrozumiała, że odcięcie się od czynów popełnionych przez władze komunistyczne w Polsce jest jakby naturalnym zjawiskiem, które nastąpiło od lat 90., od 89. roku. Potępiamy zbrodnie komunizmu w Polsce, tym samym współczesna III Rzeczpospolita nie bierze za nie odpowiedzialności, bo potępia i odcina się. Tym bardziej ta decyzja wydaje się chyba niezrozumiała. Czy to znaczy, że państwo polskie w tym momencie zaakceptowało akcję Wisła jako swoją własną? Jakie to może mieć skutki?
Znaczy dzisiaj? Ta decyzja jest o tyle niebezpieczna, że po pierwsze, tak jak wspomniałem, wybiela działania ówczesnych władz komunistycznych. Nie tylko kompromituje instytucję państwową powołaną do kształtowania pamięci o niedawnej przeszłości, powołaną do badań, rzetelnych badań historycznych i rzetelnej edukacji historycznej, opartej o te badania, a nie propagandy historycznej. Kompromituje IPN, nie tylko IPN, ale kompromituje państwo polskie na arenie międzynarodowej, w relacjach chociażby przede wszystkim w relacjach z mniejszością ukraińską w Polsce, z obywatelami państwa polskiego, którzy wywodzą, nie są etnicznymi Polakami, tak? Więc to jest podwójnie niebezpieczne, tym bardziej jest to niezrozumiałe w sytuacji nabrzmiałej od 2017 roku narracji wokół relacji polsko-ukraińskich dotyczących Wołynia, Galicji Wschodniej, gdzie wydawałoby się, że akcja Wisła jest na tyle przebadanym obszarem. Pojawiły się dwie potężne monografie w obszarze polskiej historiografii. Pierwsza napisu Lińskiego, druga Grzegorza Motyki. Ta ostatnia okazała się w 2023 roku, więc niedługo wcześniej, zanim doszło do tej opinii prokuratorów IPN. Ale być może to wynika z faktu, że ta opinia w dużej mierze bazowała na kliszach perelowskich i w dużej mierze bazowała na tak zwanej ekspertyzie. Mówię tak zwanej, ponieważ znam osobę, która ją sporządziła i jest ściśle powiązana ze środowiskiem prorosyjskich działaczy w Polsce, z panem Andrzejem Zapołowskim czy Włodzimierzem Osadczym. I jego światopogląd tego pracownika Instytutu Pamięci Narodowej predestynuje go do tego, żeby takie, nie inne fałszywe narracje w odniesieniu do relacji polsko-ukraińskich, także w odniesieniu do akcji Wisła powielać i umiejscawiać w przestrzeni publicznej naszego kraju.
Wspomniał pan już o tym, że po Odwilży część z osób wysiedlonych miała możliwość powrotów. Jak to wygląda? Czy dzisiaj ci ludzie, czy bardziej w dużej mierze pewnie ich potomkowie, mogą domagać się odszkodowań? Czy mają jakąś drogę do odzyskania utraconych majątków? Czy oni zostali tam, gdzie zostali przesiedleni? Czy jednak rzeczywiście część wróciła?
Znaczy po 56 roku odnotowuje się powrot, ale oczywiście nie mają one skali masowej. Na jednych obszarach są one dosyć liczne, w innych zdecydowanie na małą skalę. Oczywiście tutaj trzeba podnieść jeszcze jedną kwestię, która jest istotna. Osoby, które były wysiedlane w czasie akcji Wisła, kiedy w czasie akcji Wisła próbowały wracać do swoich domów, były automatycznie były odstawiane do centralnego obozu pracy w Jaworznie. A w późniejszych latach utrudniano im, był zakaz do 56 roku, zakaz powrotów, a nawet jak podejmowano takie powroty, to były jakieś problemy i utrudnienia natury administracyjnej, bowiem trzeba mieć na względzie to, że w gospodarstwach poukraińskich czy połemkowskich w czasie akcji Wisła osiedlono polskich osadników z sąsiednich terenów, więc tak naprawdę nie było do czego wracać, a w kilka lat po zakończeniu akcji Wisła, czy nawet wcześniej, już nie pamiętam dokładnie, ale majątek utracony przez przesiedleńców przeszedł na skarb państwa. Więc został przejęty przez państwo polskie. Tutaj oczywiście tłumaczono, i to też jest jedna z fałszywych tez, także tego uzasadnienia, że Ukraińcy czy Łemkowie, którzy trafili na tak zwane tereny poniemieckie, na tak zwane ziemie odzyskane, doznali skoku cywilizacyjnego, bo trafili do lepszych gospodarstw, bardziej nowoczesnych, z prądem, murowanych, z chat, z tych strzechą do domów poniemieckich. No to jest oczywiście kolejny mit propagandy komunistycznej, który jest powielany do dzisiaj. Toczą się, dokładnie nie jestem zorientowany, jak wyglądają sprawy dotyczące odzyskania mienia, ale wiem, że przynajmniej społeczność łemkowska w jakimś momencie domagała się na zasadzie jednostkowych, podejrzewam, albo też grupowych wniosków o oddanie własności w postaci lasów, tak, na Łemkowszczyźnie. Jak to wygląda z punktu widzenia prawnego, trudno mi powiedzieć, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, nie chciałbym się tutaj wypowiadać i wprowadzać w błąd. To już jest inny obszar dyskusji.
Co jeszcze? Jedna kwestia. Jak pan myśli, jaki ta sprawa, czy właściwie już teraz możemy obserwować, bo już kilka miesięcy minęło od tej decyzji, czy ma wpływ, czy może mieć wpływ na relacje polsko-ukraińskie?
Znaczy, oczywiście kwestia akcji Wisła to jest sprawa wewnątrz Polska i wewnątrz, znaczy Polska w tym sensie, że dotyczy mniejszości ukraińskiej w Polsce, a nie państwa ukraińskiego, tak, bo to nie dotyczy obywateli państwa ukraińskiego, tylko polskich obywateli, więc tutaj problemu nie dostrzegam, aczkolwiek jest na pewno nie najlepiej odbierana przez władze Ukrainy, tym bardziej nie najlepiej odbierana w kontekście, kiedy IPN czy inni przedstawiciele władz minionych, byłych władz domagali się określonego, stanowczego potępienia działań związanych z Wołyniem i antypolską akcją na Wołyniu i był ten spór, który wydawał się nierozwiązywalny, tak naprawdę jest rozwiązywalny, tylko nie było woli do rozwiązania i nie było woli do dyskusji jakiejkolwiek przez wiele lat, więc taka decyzja to tylko może ten problem zwiększać, ale wydaje mi się, że przede wszystkim to jest problem wewnątrz Polski i uderza zarówno w autorytet instytucji państwowej, jak i w autorytet państwa polskiego i powoduje zgrzyty na płaszczyźnie współobywateli, tak? Polaków, Ukraińców, Łemków. Tutaj jest problem.
Co, jeszcze jedno pytanie. Czy myśli pan, że jest możliwość teraz po zmianie władzy, jeżeli zmieni się skład władz w IPN-ie, czy jest możliwe ponowne wszczęcie śledztwa, czy jest możliwa zmiana tej decyzji?
Na tym etapie, z tego co mi jest wiadome, śledztwo zostało zamknięte decyzją dyrektora Głównej Komisji Ścigania Pozorskiego, bo ci prokuratorzy z Rzeszowa byli tylko, mówiąc kolokwialnie, narzędziem w rękach dyrektora Głównej Komisji. Jest to podżerowane przez prezesa Nawrockiego, który podziela w pełni opinię na ten temat, czyli podziela w pełni, że akcja Wisła nie była zbrodnią komunistyczną i należy ją wybielać, że nic złego się nie stało, że to było uzasadnione działanie władz polskich w polskim interesie, jak nie mam. Oczywiście tutaj ironizuję. Co więcej, wydaje mi się, że IPN nie wyciągnął, w obecnym kształcie nie wyciągnął żadnej lekcji z tej debaty czy narracji, która miała miejsce po ogłoszeniu tego skandalicznego komunikatu o umorzeniu śledztwa w sprawie akcji Wisła. Nie wyciągnął żadnych wniosków z tego względu, że nie dostrzegłem, żeby chociażby już w latach prezesury pana Szarka czy prezesury pana Nawrockiego nie dostrzegłem, żeby aby IPN w jakikolwiek sposób odnosił się i upamiętniał rocznicę zbrodni komunistycznej, jaką była akcja Wisła. Nie zrobił również tego w tym roku. Jest konsekwentny, z żelazną konsekwencją ignorantów i nacjonalistów podchodzi do tego zagadnienia, udając, że nic się nie stało. Oczywiście jestem przekonany, że po zmianie władz w IPN-ie, o gruntownym zreformowaniu tej instytucji i powróceniu, tak jak to było na początku, do rzetelnych badań naukowych opartych o zderzanie źródeł, wielu korpusów źródeł, a nie tylko narracji jednostronnie narodowej, jak również edukacji historycznej z prawdziwego zdarzenia, a nie propagandy historycznej czy tak zwanej polityki historycznej, instytucja pochyli się ponownie nad tą kwestią, ponieważ tak w ten sposób nie można jej zostawić, ponieważ jest to niedopuszczalne w ocenie mojej osoby jako historyka zajmującego się ponad dwie dekady tematyką relacji polsko-ukraińskich, w tym między innymi badaniami dotyczącymi akcji Wisła.
o akcji Wisła, konsekwencjach, ale też o działaniach IPN-u, o tym wymiarze współczesnym akcji Wisła mówił dr Mariusz Zajączkowski, historyk, adiunkt w Zakładzie Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Tę rozmowę przeprowadził Piotr Mateusz Bobołowicz. Jeśli chodzi o komentarze na naszym kanale YouTube, to myślę, że warto po prostu słuchać czasami, a może później dopiero komentować. Pan doktor właściwie do wszystkiego się odniósł. Plus polecam jeszcze komentarz, który zamieścił do tego materiału Artur Żak, Polak mieszkający w Lwowie. Oczywiście zachęcam dalej do komentowania. Materiał też będzie u nas zamieszczony na kanale jako oddzielny materiał. Na pewno będzie możliwość jeszcze dyskusji na ten temat. Natomiast ja chciałem powrócić do tematu, który, Dmytrze, ty komentowałeś na YouTubie w tym czasie, gdy słuchaliśmy doktora Zajączkowskiego. Dmytrze?
Tak, dokładnie tak. Użytkownik z pod nickiem Paul Nataro pisze, że on uważa, że ta pomoc, która teraz płynie do Ukrainy z Ameryki, no tutaj przeczytam, myślę, że ta pomoc od Ameryki i Europy teraz uratuje Ukrainie. Wierzę w to z całego serca. No i ja skomentowałem to w taki sposób, że oczywiście dziękuję naszemu widzowi i komentatorowi za ten wpis, ale ja uważam i jestem przekonany, że najpierw rząd ukraiński musi zrobić wszystko, żeby produkować jak najwięcej skutecznej broni i nie zależeć od nikogo, ale następnie też nasi komentatorzy piszą, że bardzo ważna jest też pomoc od Unii Europejskiej i z tym ja absolutnie w pełni się zgadzam, że pomoc z krajów europejskich, przede wszystkim takich dużych jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania też, wspomnę o tym kraju, musi być większa i mam nadzieję, że produkcja amunicji przede wszystkim w tych krajach naprawdę wzrasta z każdym miesiącem i być może dojdzie do takiego momentu, mam nadzieję, że do takiego momentu dojdzie wkrótce, kiedy produkcja krajów europejskich, produkcja broni zrównia się z produkcją broni w Rosji i być może też przewali.
O rzeczywistości, jaka ona jest na Ukrainie, świadczy też to wydarzenie, o którym informowaliśmy, które stało się w tym czasie, gdy prowadzimy dla Państwa program. Przypomnę, że w Odessie uderzyła rakieta w jeden z budynków uniwersyteckich, prywatnej uczelni. Informacja najnowsza jest taka, że 17 osób zostało poszkodowanych, dwie osoby są w ciężkim stanie. Wcześniej była też informacja o tym, że 4 osoby zginęły. Tak wyglądają doniesienia z ostatnich minut z Odessy. Tak wygląda też sytuacja na Ukrainie. Gdy my mamy czas i możliwość i refleksję nad tematami historycznymi sprzed 70 lat, niestety nasi sąsiedzi w tym momencie muszą się chronić przed rosyjskimi rakietami, rosyjskimi uderzeniami. I trzeba warto też pamiętać, i warto pamiętać, żeby kwestia historyczna nie była czymś, co jest wykorzystywana w takich momentach. Artur Żak, Lwów. Arturze, odnieś się jeszcze do naszych komentarzy, do komentarzy naszych widzów i słuchaczy?
Odniosę się bardzo ogólnie, że radziłbym przeczytać twórczość polskiego wieszcza i nie zachowywać się jak przysłowiowy Kali. Zbrodnia jest zbrodnią, niezależnie wobec kogo ta zbrodnia jest wymierzona, więc nie zachowujmy się jak Kali.
Powiedział Artur Żak. Zapraszam Państwa na patronite.pl/czarne niebo. Tam możecie wesprzeć nasz projekt, dołączyć do naszych patronów. Zapraszam jutro o godzinie 18, a 1 maja specjalne wydanie codziennego naszego Czarnego Nieba poświęcimy elektrowni w Czarnobylu i katastrofie w Czarnobylu, ale nie tylko. Także też już dzisiaj zapraszamy. Teraz naszym widzom mówimy do widzenia, słuchaczom mówimy do usłyszenia.
Czarne niebo. Wydanie codzienne. Czarne niebo w ukraińskich siłach zbrojnych komenda oznaczająca zagrożenie z powietrza.
Nasze treści tworzymy dla Państwa, naszych widzów.
Opowieść o wojnie, o trudnych czasach niestety nie wzbudza entuzjazmu operatorów mediów społecznościowych.
Dbamy o naszą niezależność i dziennikarską rzetelność.
Państwa zaangażowanie pozwoli nam opisywać rzeczywistość taką, jaka jest. Bez stosowania autocenzury, bez eufemizmów.
Pozwoli nam na mówienie i pokazywanie prawdy bez poprawności politycznej.
Bez dostosowywania się do bieżącego kontekstu politycznego.
Dołącz do nas i wesprzyj nas. A gdzie? patronite.pl/czarne-niebo